Stałym elementem naszej formacji jest poznawanie aktualnego nauczania Kościoła. I w związku z tym, ponieważ tuż przed wakacjami 24 maja 2015 roku papież Franciszek wydał encyklikę Laudato Si, poświęconą trosce o wspólny dom, pomyślałem sobie, że byłoby rzeczą dobrą pochylić się nad nią i nie tyle ją streszczać, co spróbować wydobyć z niej to, co nas może bezpośrednio dotyczyć. Jak wiemy, ta encyklika wzbudziła wielkie zainteresowanie medialne, także entuzjazm ekologów i liczne nadinterpretacje. Między innymi mówiono o tym, że papież Franciszek sprzeciwia się wydobywaniu węgla w Polsce. Nawet takie komentarze padły. Oczywiście nic takiego nie ma w tej encyklice. Natomiast warto zauważyć, że w tej dość obszernej encyklice liczącej 245 punktów jest dużo treści ważnych dla duchowości chrześcijańskiej i można też, uważnie ją studiując, znaleźć liczne odniesienia do duchowości ludzi świeckich, do naszej duchowości Instytutu Chrystusa Króla. A więc te refleksje, którymi chcę się podzielić, niech one będą bardziej inspiracją do osobistej lektury tego tekstu, aniżeli już wyczerpaniem bogactwa tego dokumentu. Trzeba bowiem od razu, na początku, zaznaczyć, że jest to dokument bardzo głęboki, bardzo pogłębiony merytorycznie i ośmieliłbym się zauważyć, że aż nie pasuje jakość zawartych treści tego dokumentu, aż nie pasuje do tych bardzo takich swobodnych, często dość nieostrych wypowiedzi papieża wypowiadanych spontanicznie w czasie mszy świętej czy przy różnych okazjach. W tym przypadku ten dokument rzeczywiście odznacza się wyrafinowaną znajomością materii i głębią stawianych diagnoz sytuacji ekologicznej, która uwzględnia bardzo liczne aspekty. Są też bardzo fachowe sformułowania, fachowe przesłanki. Trzeba też powiedzieć, że jest to dokument bardzo wyważony, jeżeli chodzi o ocenę stanu zagrożenia ekologicznego i możliwych środków zaradczych. Można więc powiedzieć, że encyklika jest nie tyle ideologią, jak próbowano ją interpretować, jakimś manifestem ideologicznym, takim proekologicznym, ile bardziej ta encyklika jest takim spokojnym namysłem nad rzeczywistością doczesną, podjętą w duchu Ewangelii. Na to zresztą wskazuje drugi rozdział tego dokumentu pod tytułem Ewangelia Stworzenia. I papież wyjaśnia, że całe spojrzenie na problem ekologii, problem tego wspólnego domu, jakim jest Ziemia, został podjęty w perspektywie ewangelicznej i ściśle wiąże się z przesłaniem objawienia Bożego z Pismem Świętym. Między innymi w tym drugim rozdziale, w punkcie 64, papież pisze: chociaż ta encyklika otwiera się na dialog ze wszystkimi, aby wspólnie poszukiwać dróg wyzwolenia, chcę od początku ukazać, w jaki sposób przekonania wiary dają chrześcijanom, a po części także innym ludziom wierzącym, wspaniałe motywacje, by zatroszczyć się o przyrodę i najsłabszych braci i siostry. Jeśli sam fakt bycia człowiekiem pobudza ludzi do ochrony środowiska, którego są częścią, to chrześcijanie traktują swoją odpowiedzialność jako ład wewnątrz stworzenia i swoje obowiązki względem natury i stwórcy jako element swojej wiary. Dlatego to, że my, ludzie wierzący, lepiej rozpoznajemy wypływające z naszych przekonań zobowiązania w odniesieniu do środowiska naturalnego, jest dobrem dla ludzkości i dla świata. Więc to jest ważne podkreślenie, że troska o naturę, troska o przyrodę, o ład w przyrodzie, to jest istotny element naszej duchowości. Więc to nie jest tylko ideologia obliczona na wymierne korzyści także ekonomiczne, jak to jest w większości ruchów ekologicznych czy tak zwanych partii zielonych. Ale to jest przesłanie Ewangelii. Nade wszystko jednak warto zwrócić uwagę, że od samego początku w tej encyklice chodzi o tak zwaną ekologię integralną. To jest termin, który się pojawia w numerze 11 tego dokumentu. Ekologia integralna. Chodzi mianowicie o wyeksponowanie ścisłego powiązania życia i zdrowia człowieka, szeroko rozumianego, z równowagą przyrody. W tym sensie ten dokument różni się od różnego rodzaju ujęć takich proekologicznych, które na ogół są aspektowe, fragmentaryczne, dotyczą jakichś tylko wycinków rzeczywistości. I często też inicjatywy ekologiczne mają to do siebie, że biorą w obronę jakiś jeden gatunek, co wiąże się ze szkodzeniem kilku innym gatunkom. I w ten sposób złośliwi mówią, że przyrodzie najbardziej szkodzą ekolodzy poprzez ręczne sterowanie tej dynamiki. Tymczasem papież mówi o ekologii integralnej, czyli obejmującej wszystkie wymiary człowieka i wszystkie wymiary świata, w którym ten człowiek żyje. Papież wyraża też podziw dla natury i stwierdza, że troska o przyrodę jest ważnym elementem duchowości człowieka. Pisze na przykład tak. Święty Bonaventura opowiadał, że rozważając początek wszystkich stworzeń, ożywiał coraz bardziej swą pobożność i wszystkie stworzenia, choćby najmniejsze, nazywał braćmi lub siostrami, ponieważ wiedział, że razem z nim pochodzą z tego jednego źródła, jakim jest Bóg Stwórca. Istotnie w dziełach świętego Bonaventury, między innymi Itinerarium Mentis Ad Deum, jest takie stwierdzenie, że jeżeli człowiek nie nauczy się medytować piękna świata, który go otacza, jeżeli nie nauczy się odkrywać śladów Boga w przyrodzie, nie będzie umiał go odkrywać w sobie, nie będzie go umiał medytować i kontemplować. Czyli droga duchowego rozwoju, droga modlitwy, można powiedzieć, według Bonaventury, jak to stwierdza papież Franciszek, zaczyna się od fascynacji pięknem świata, w którym jesteśmy. I dalej papież stwierdza, że w duchu ekologii integralnej trzeba widzieć przyrodę jako swoistą księgę objawienia, tak jak to czynił święty Jan Paweł II, na którego ten dokument często się powołuje. No i oczywiście papież też w tym duchu powołuje się na swego patrona, swego imiennika, świętego Franciszka z Asyżu. Pisze wprost. Z drugiej strony święty Franciszek, wierny Pismu Świętemu, proponuje nam uznanie przyrody za wspaniałą księgę, w której Bóg do nas mówi i przekazuje nam coś ze swego piękna i dobroci. Właśnie patrzeć na przyrodę, która nas otacza, jako takie vestigia Dei, jako ślady Bożej obecności. Te jego ślady są odciśnięte w przyrodzie. Chodzi o to, abyśmy w duchu ekologii integralnej umieli je odkrywać. Cały dokument rozpoczyna się od słów świętego Franciszka Pieśni Słonecznej. Stąd tytuł Laudato Si, bądź pochwalony. I papież pisze, w tej pięknej pieśni, pieśni słonecznej, święty Franciszek przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, jak piękna matka biorąca nas w ramiona. Ale niestety, zauważa papież, ta siostra Ziemia, ta matka Ziemia protestuje z powodu zadawanego jej zła, zadawanych jej ran, szczególnie w naszych czasach. A tymczasem jesteśmy utworzeni z prochu ziemi. Jesteśmy częścią tej przyrody. I ta ziemia jest także częścią nas, a my częścią niej. Jeżeli ona jest chora, chorzy jesteśmy także my. A zatem troska o zrównoważony rozwój, jak papież pisze, troska o integralną ekologię, to jest przejaw miłości Boga, bliźniego i samego siebie. Troska o wspólne dobro, także własne. I dalej papież kreśli panoramę zagrożeń ekologicznych. Jest ich bardzo wiele, ja tylko niektóre tu wspomnę. A następnie proponuje pewne rozwiązania, pewne sugestie. I znowu pomijamy ten temat, bo nie o to chodzi, byśmy streszczali cały dokument, lecz byśmy się uwrażliwili na problem, jaki ten dokument podejmuje. I papież stawia pytanie w rozdziale pierwszym pod tytułem „Co się dzieje w naszym domu?” i pisze: „Po okresie irracjonalnej wiary w postęp i ludzkie możliwości, część społeczeństwa wkracza w etap głębszej świadomości. Dostrzegamy rosnącą wrażliwość na środowisko i troskę o przyrodę oraz szczere i pełne bólu obawy o to, co się dzieje z naszą planetą”. A więc daje wyraz temu, że wzrasta świadomość ekologiczna, ale wciąż nie jest ona wystarczająca. Działania, które są podejmowane, nie są adekwatne w wymiarze ilościowym i jakościowym do tych spustoszeń, jakie już się dokonały. Między innymi papież mówi o zanieczyszczeniu i globalnym ociepleniu. Zauważa, że procesy technologiczne powodują, że Ziemia staje się, jak napisał, ogromnym składem nieczystości. To punkt 21. Ziemia staje się ogromnym składem nieczystości. Po prostu jest zaśmiecona. Jest to, jak pisze dalej, efekt kultury odrzucenia, która dotyka zarówno ludzi wykluczonych, jak i przedmiotów, które szybko stają się śmieciami. Kultura odrzucenia. Coś mi się nie podoba, odrzucam. Człowieka, rzecz. Rozwój technologii, jak zauważa papież, niestety nie naśladuje funkcjonowania naturalnych ekosystemów. Rośliny syntetyzują składniki odżywcze, które stają się karmą roślinożerców. Te z kolei stają się pokarmem zwierząt mięsożernych, zapewniających znaczne ilości odpadów organicznych, które dają początek nowej generacji roślin. Natomiast system przemysłowy na końcu cyklu produkcyjnego i konsumpcji nie rozwinął zdolności pochłaniania i ponownego wykorzystania pozostałości i odpadów. Wiemy, jak to wygląda w naszych czasach, że produkcja nastawiona jest na szybki zysk. Jak wiemy, w tej chwili produkuje się różne urządzenia techniczne, które z góry są obliczone na krótki żywot. Są prawie jednorazowe. I niestety takie rzeczy się wyrzuca na śmietnik. No i nie przewiduje się, w tej chwili powrótku się o tym myśli, ale nie jest to jeszcze zjawisko powszechne, aby dokonywać recyklingu tych wszystkich efektów produkcji. I drogie panie, w tym miejscu pojawia się pytanie o nasze podejście do konsumpcji, tej rozumianej w sensie takim właściwym. No w końcu musimy konsumować zarówno produkty odżywcze, jak i różne urządzenia, aby jakoś funkcjonować. I warto by się w tym miejscu zapytać, czytając ten dokument, Jakie są moje śmieci? Mówi się, że po tym się poznaje człowieka, jakie zostawia po sobie śmieci. Jakie są moje śmieci? Ile ich jest? Czy nie można by ograniczyć ich liczby? Czy nie można byłoby zaoszczędzić niektórych rzeczy, po prostu mniej ich kupować? Papież mówi wprost o marnotrawstwie powiązanym ze śmieceniem. Na przykład mówi papież wprost o marnotrawstwie papieru. Pisze wprost: większość wytworzonego papieru jest wyrzucana bez recyklingu. Ileż razy widziałem w różnych biurach, coś tam, prawda, źle się napisało, źle wydrukowało, cały arkusz w kulkę zwinięty do kosza albo do niszczarki. Czysty papier, tylko dlatego, że jedna kreska się pojawiła niepotrzebnie albo jakiś tam drobiazg, wyrzucany. Przecież można ten papier odciąć, podzielić. Ale ile tego papieru marnuje się w biurach, różnego rodzaju urzędach? Coraz częściej na przykład na smartfonach pojawia się taka informacja, kiedy się pojawia reklama: jeżeli nie musisz, nie drukuj tej informacji. Żeby nie marnować papieru, nie marnować różnego rodzaju komponentów, a niestety jest to zjawisko nagminne. Tony papieru marnowane na darmo. No ale są pewne przepisy, które idą wbrew tym zasadom, no bo właśnie ta idea ochrony danych osobowych, posunięta czasem aż do absurdu, wymaga, żeby papiery niszczyć. Zwróćmy uwagę, ile wyrzuca się puszek, plastikowych toreb, ulice, pola zaświecone plastikowymi torbami, reklamówkami, butelkami plastikowymi. Tego nie było jeszcze 20-30 lat temu. W tej chwili mamy jedno wielkie śmietnisko. Plastikowe torebki, które wiatr pędzi, można znaleźć nawet w najgłębszych lasach. Wystarczy przejść się w górach, niekoniecznie po szlaku, by ze zdumieniem stwierdzać, że w miejscach, które by się człowiek nie spodziewał, są plastikowe butelki, które przez setki lat się nie rozłożą. Nie mówiąc o innych rzeczach. I tu się pojawia pytanie właśnie o wymiar naszego ubóstwa. Może właśnie warto by też i to uwzględnić, chociażby w tych rozmowach z przewodniczącą czasem może za bardzo się koncentrujemy na kwestii wydatków, pieniędzy i różnych innych rzeczach, bo tak przyzwyczailiśmy się. A może mówiąc o ubóstwie, należałoby też się zapytać o moją produkcję śmieci, o jakość moich śmieci, o ilość rzeczy, które wyrzucam. I co z tym robię? Czy nie dałoby się tego jakoś inaczej zagospodarować? Oczywiście nie daję tutaj żadnych rozwiązań, natomiast tylko stawiam problem. Co można zrobić, aby ograniczyć zaśmiecanie świata? To zaśmiecanie atmosfery dokonuje się także przez zaśmiecanie świata dokonuje się także przez wypuszczanie do atmosfery gazów, tak zwanych cieplarnianych, które hamują rozpraszanie energii cieplnej. W związku z tym powoduje to zakłócenie rytmu sezonów i w efekcie mamy topnienie lodowców, już cały szereg lodowców zniknęło bezpowrotnie. To powoduje podnoszenie się poziomu mórz i rzek przy jednoczesnym wywoływaniu efektów suszy gdzie indziej, huraganach, wichrach, prądach. Więc to są procesy, których się nie da tak po prostu zatrzymać i za kilkanaście lat czy za kilkadziesiąt będziemy mieli nieodwracalne zmiany o dalekosiężnych skutkach ekonomicznych czy demograficznych. Na przykład zalewanie miast, które najczęściej, wielkich miast, które się znajdują u wybrzeży. Podniesienie poziomu wód, nawet o kilka centymetrów, może spowodować nieobliczalne problemy w infrastrukturze miejskiej, a to się będzie przekładać także na elementy demograficzne. Więc ta zaburzona równowaga w którymś momencie zwielokrotnia się w taki sposób, że wydaje się, iż nie będziemy w stanie zapanować nad procesami, które sami żeśmy uruchomili. I stąd ten apel papieża, aby ile się tylko da powstrzymywać to szkodzenie Matce Ziemi. tym wiąże się kolejna sprawa. Sposób produkcji energii przy wciąż znikomym wykorzystaniu energii odnawialnych. Papież pisze: w świecie istnieje niewielki poziom dostępu do czystej i odnawialnej energii. Trzeba jeszcze rozwijać odpowiednie technologie gromadzenia energii. I w tym kontekście papież mówi właśnie o zużyciu węgla i tak zwanym procesie węglowym. Czyli tak jak to w tej chwili jest utlenianie i spalanie niekoniecznie tylko węgla jako takiego. I tutaj pojawia się kwestia oszczędzania energii, zwłaszcza elektrycznej. I tu można sobie postawić pytania w rachunku sumienia. Zresztą pytanie, kto się spowiada z ekologii? Ja nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek penitent spowiadał się z tego, że wyrzucał śmieci na ulicy, że papierki rzucał na ulicy, albo że tam palił śmieci toksyczne, czy temu podobne rzeczy. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek spowiadał się z grzechu szkodzenia przyrodzie. A przecież wiemy, jak to często wygląda w naszych domach, że świecą się lampy, żarówki na darmo całymi dniami i tygodniami gdzieś tam zostawione w piwnicy i świeci się, nikt o to nie dba. Na ulicach się świecą w środku dnia lampy, w miastach. To pożera energię. Już pomijając to, że ktoś za to płaci. Kwestia wymiany żarówek na bardziej oszczędne, na bardziej efektywne, czy też wyłączanie urządzeń tak zwanych czuwających, gdzie czerwona dioda się świeci i telewizor, prawda, jest gotowy do użycia, a tak naprawdę on zużywa energię. Minimalną, ale mimo wszystko. Warto by się o to zapytać. Czy oszczędzam energię? Czy gaszę światło tam, gdzie nie jest ono potrzebne? Czasem siedzi się w jednym pokoju, a w drugim pokoju się też świeci światło. Jaki problem? Wyłączyć po prostu. Mieć nawyk wyłączania, oszczędzania energii. Tej energii nam zaczyna brakować, czego mieliśmy przykłady latem. Dalej papież porusza kwestię kurczących się zasobów wody pitnej. Pisze: czysta woda pitna jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jest niezbędna do życia człowieka oraz wspierania ekosystemów lądowych i wodnych. Niedobór wody pitnej najbardziej odczuwają ludzie ubodzy. I woda jest podstawowym prawem, dostęp do pitnej wody jest najbardziej podstawowym prawem człowieka. Znowu papież pisze: szczególnie poważnym problemem jest jakość wody dostępnej dla ubogich, co powoduje każdego dnia śmierć wielu osób. No, chyba nie trzeba tutaj szczególnie pogłębiać tego tematu, aby uświadomić sobie, że korzystanie z wody, z deszczówki, z kałuży, jak to się dzieje w wielu ubogich krajach, no, ma daleko idące następstwa dla stanu zdrowia. A tymczasem niepokojący jest fakt, o którym papież pisze, że podczas gdy stale pogarsza się jakość wody, którą dysponujemy, to w niektórych miejscach rozwija się skłonność do prywatyzacji tych szczupłych zasobów, stających się towarem, który jest podporządkowany prawom rynku. Niestety, ten świat staje na głowie. Na przykład w morzu topi się tysiące ton zboża po to, by utrzymać odpowiednią cenę. A to, że miliony ludzi umierają z głodu, to nieważne. Ważny jest pieniądz. Pieniądz rządzi. Niedawno słyszałem, że w Kanadzie i w Australii kupiono wielkie zbiorniki wód, czystych wód, wody słodkiej, całe jeziora ogromne, które są prywatną własnością. Nikt tam już nie ma dostępu, bo to jest rezerwuar wody, która będzie dystrybuowana, sprzedawana za kilka, kilkanaście lat, kiedy tej wody będzie brakować. Na tym można zrobić interes. No nie wiem, jak ci ludzie staną przed Bogiem za takie rzeczy. Już w tej chwili w niektórych krajach, na przykład we Włoszech, tak zwana woda mineralna jest droższa od niektórych gatunków wina, które się używa na co dzień do obiadu. Tymczasem bez wody nie da się żyć. Co więcej, zwiększanie niedoboru wody spowoduje wzrost kosztów żywności i innych produktów wymagających ich użycia. Jej użycia, pisze papież. A to się przekłada znowu na głód, na zmniejszanie populacji i znowu uruchamia się cały łańcuch procesów, nad którymi człowiek nie ma kontroli. I z tych paru refleksji wyjętych z encykliki znowu wypływają pewne konkretne wnioski dla nas. Kwestia emisji gazów. To jest pytanie o stan naszych samochodów, a więc czy to są samochody z katalizatorem, czy przestarzałe technologie, ale także pytanie, posługujemy się autami, pytanie o sposób korzystania z samochodu. Bywa tak, że uruchamia się silnik i ten silnik na darmo pracuje ileś tam minut czy kilkadziesiąt minut na postoju, zupełnie bez potrzeby, wydalając jakby nie było jakieś spaliny. Czy na przykład palenie toksycznych śmieci, czy inne wydzielanie innych gazów. To jest pytanie, czy my o tym pamiętamy. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo to szkodzi przyrodzie. Czy weźmy inną sprawę, oszczędzanie wody. Wody na co dzień. Chociażby sposób mycia naczyń. Można umyć naczynia w niewielkiej ilości wody, a można tej wody lać nie wiadomo ile, a efekt będzie ten sam, umyte naczynia. Czy na przykład taki drobiazg. Można robić pranie odpowiednio segregując rzeczy i biorąc, jak się uzbiera ich odpowiednia liczba, albo można prać detalicznie. Jedną, że tak powiem, sztukę bielizny wrzuca się do pralki, bo akurat jest potrzebne i ta pralka tych kilka litrów wody już produkuje. Tyle samo zużyła, gdyby prała powiedzmy 5 kg rzeczy. Czy na przykład przeciekające krany, spłuczki. No drobiazg, prawda? No kapie sobie, niech sobie kapie. Nic się wielkiego nie dzieje. W wymiarze dnia, tygodnia to są naprawdę potężne litry. Oby kiedyś tak nie było, że będziemy tak mieli wodę w kranie. Bo jej nie szanujemy, bo jej nie oszczędzamy. Kwestia kąpieli na przykład. Można się wykąpać, wziąć prysznic, zużyje się kilka litrów wody, albo można sobie dla przyjemności stać pod prysznicem godzinę, jak się leje. Wanna po brzegi wypełniona wodą, po to tylko, żeby za chwilę ją spuścić, bo w międzyczasie wyszło coś i już woda wystygła, nie mogę się wykąpać, więc woda poszła. 40-50 litrów wody na darmo. To są drobiazgi. Ale jeżeli to sumujemy, to są potężne ilości. Za to odpowiadamy. Więc warto by w rachunku sumienia, w duchu właśnie dobrze pojętego ubóstwa, takie pytania sobie stawiać. Czy oszczędzam energię, wodę, żywność? A zatem warto by częściej stawiać sobie pytanie w rachunku sumienia, w ramach rozliczania się ze ślubu ubóstwa, z oszczędzania. Nie mówimy o tym, żeby zaniechać używania, ale używać w sposób roztropny. Tyle, ile trzeba. Nic ponad to. Dalej papież tych problemów, jest tu mnóstwo całe, tylko zasygnuję sobie krótko. Dalej papież zwraca uwagę na poważny problem, nie bez fatalnych skutków dla człowieka, jakim jest zatrata różnorodności biologicznej. Pisze. Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą już mogły zobaczyć nasze dzieci. Gatunków utraconych na zawsze. Próbuje się to ratować poprzez hodowlę tych właśnie ginących gatunków, czy zwierząt, czy uprawę roślin. Z tym, że jednak papież pisze, iż to jest monokultura, która w niejednym przypadku bardziej zubaża ekosystem niż go wzbogaca. Troska o ekosystemy wymaga spojrzenia wykraczającego poza to, co doraźne. Ponieważ jeżeli dąży się jedynie do szybkiego i łatwego zysku finansowego, nikogo tak naprawdę nie obchodzi ich zachowanie. Jednak koszty szkód spowodowanych przez egoistyczne zaniedbania są znacznie wyższe niż możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne. W przypadku straty lub poważnych uszkodzeń niektórych gatunków mówimy o wartościach, które znacznie przekraczają wszelkie obliczenia. Ponieważ wszystkie stworzenia są ze sobą powiązane, to inny cytat, każde z nich musi być doceniane z miłością i podziwem, a my wszyscy, istoty stworzone, potrzebujemy siebie nawzajem. I kolejny problem, który papież porusza, to zmiany kulturowe, polegające między innymi na tym, że cały ciężar życia społecznego przesunął się ku miastom. W tej chwili oblicza się, że co najmniej 2/3, jeżeli nie więcej, ludności, przynajmniej w Europie, żyje w mieście. A z tym się wiąże cały splot problemów natury ekologicznej. W punkcie 44 papież pisze: zauważamy dziś na przykład niekontrolowany i przesadny rozrost wielu miast, w których życie stało się niezdrowe, nie tylko z powodu zanieczyszczenia wynikającego z emisji toksycznych spalin, ale także miejskiego chaosu, problemów transportu oraz skażenia wizualnego i hałasu. To niewłaściwe, aby mieszkańcy naszej planety żyli przytłoczeni coraz bardziej betonem, asfaltem, szkłem i metalami, pozbawieni fizycznego kontaktu z naturą. Tutaj szereg problemów papież porusza. Właśnie hałas. Hałas wytwarzany w mieście. No niestety często w majestacie prawa. Ileż to razy bywało w latem, że ja tutaj na szczęście mam pokój z drugiej strony, ale przy zamkniętych oknach słyszę imprezę, która się dzieje na przykład na Placu Litewskim czy pod zamkiem. Mimo, że to jest ponad 2,5 kilometra. Współczuję ludziom mieszkającym w centrum. W majestacie prawa władze wydały zgodę. A że hałas trwa do 3 nad ranem, no cóż. Jak można wobec tego oczekiwać respektowania ciszy nocnej od 10 do 6 rano od sąsiada czy kogokolwiek innego, który sąsiadka moja o północy garnki sobie na balkonie przestawia, hałasuje, albo sobie wychodzi na balkon i rozmawia przez telefon w środku nocy, odbija mi się ten głos od ściany budynku naprzeciw. Chcę czy nie chcę, muszę słuchać, co ona ugotowała, jak smakowało mężowi i jakie pieluchy wnuczkowi kupiła i tak dalej. To jest właśnie hałas miasta. Utrapieniem życia w mieście jest właśnie hałas, jak również oszpecanie przestrzeni wizualnej. Beton, szkło, architektura często odstręczająca. Już nie mówiąc o tych obrzydliwych reklamach, tych płachtach, tych tablicach nastawianych w różnych miejscach. W tej chwili próbuje się podejmować jakieś działania, bo nagle ktoś się zorientował, że zaczyna to być kłopotliwe. Ale niestety takie są realia. Można by powiedzieć, że wspomniana cisza w mieście to jest wróg numer jeden, z którą się walczy na wszystkie możliwe sposoby. Żeby nie było ciszy w nocy, żeby nie było ciszy w ciągu dnia. Głośna muzyka, głośne rozmowy, wszędzie taki specyficzny styl muzyki techno, wchodzi się do hipermarketu bez przerwy, tam coś gra, brzęczy, gdziekolwiek, w autobusie, na każdym kroku coś, musi być hałas. Człowiek się boi ciszy. No cóż, właśnie skończył bić dzwon. Mówi się, że dzwon jest głośny, dlatego że jest pusty. Więc jeżeli jest pustka w człowieku, no to się człowiek boi tej ciszy, boi się pustki, więc hałasuje. Zabija tę pustkę hałasem. I znowu trzeba postawić sobie pytanie, czy ja sama nie powoduję hałasu swoim zachowaniem, swoim stylem życia, na przykład autem o niesprawnym tłumiku, czy takim przegazowywaniem samochodu, jak to kiedyś była taka moda. Trzaskanie drzwiami w samochodzie, w mieszkaniu, w domu, stukanie obcasami, głośne radio. Mnóstwo by takich sytuacji można było wyliczać, w których hałasujemy zupełnie bez potrzeby. Można byłoby tych rzeczy uniknąć. To jest ekologia. Warto wspomnieć o tym, co papież pisze, że poważnym problemem zaburzenia równowagi w przyrodzie jest zdepersonalizowana komunikacja za pomocą urządzeń cyfrowych. Już pomijamy kwestię, że tych urządzeń cyfrowych jest całe mnóstwo, że wyrzuca się te urządzenia, zresztą one są też jednorazowego użytku. No, na szczęście ostatnio ktoś wpadł na pomysł, aby przynajmniej ładowarki do telefonów już były ujednolicone, a tak to trzeba było mieć całe stosy tych ładowarek. Zresztą ja w domu mam też, bo kupiłem jakieś tam jedno, drugie, trzecie urządzenie, do każdego inna ładowarka. No i te urządzenia się dawno popsuły, a ładowarki zostały. Często były nawet nieużywane, bo to na baterie działało. No i co z tym zrobić? Na szczęście już w tej chwili coraz łatwiej się pozbyć tych urządzeń, ale mimo wszystko no to zostaje. Po co? Ale tu chodzi o coś innego. Papież pisze, równocześnie istnieje tendencja do zastąpienia realnych relacji z innymi, ze wszystkimi związanymi z naszymi wyzwaniami, przez pewien typ komunikacji za pośrednictwem internetu. Pozwala to na selekcjonowanie lub eliminowanie relacji według naszego uznania. W ten sposób rodzi się nowy rodzaj sztucznych emocji. Właśnie coraz częściej młodzi ludzie żyją w tak zwanym równoległym świecie, w świecie wirtualnym. Powstają nierzeczywiste relacje osobowe, jeśli w ogóle można je nazwać relacjami osobowymi. Tworzą się deficyty w sposobie porozumiewania się, na przykład ortografia. Wystarczy zerknąć na jakiekolwiek blogi, gdzie widać no, poziom znajomości języka ojczystego. Poza tym nieumiejętność artykułowania swoich stanów emocjonalnych, bo dokonuje się to za pomocą gotowych emotikonów w telefonie czy w komputerze. Ludzie się już nie spotykają, nie widzą potrzeby po to, żeby się spotkać, wziąć się za ręce, bo mogą to załatwić przez telefon, przez mail, przez Skype'a. Relacje stają się nierzeczywiste, nierzeczywiste emocje. I znowu można by się zapytać, schodząc na nasze podwórko, jak wyglądają nasze relacje w budowaniu więzi braterskich i w rozwijaniu duchowości komunii? O ile kontakt cyfrowy przez telefon, przez mail czy inne środki komunikacji są potrzebne, to jednak powinny mieć tę funkcję dodatkową, uzupełniającą, nie zaś wyłączną i pierwszorzędną. No przecież zamiast spotykać się tu przy ołtarzu, moglibyśmy zrobić wideokonferencję za pomocą Skype'a. Mszę można byłoby obejrzeć przez transmisję, tylko problem jak komunii udzielić. No tu się nie da. Tutaj Pan Jezus nie pomyślał o tym, żeby się wirtualnie dawać w Komunii Świętej. No to pewnie pomysłowi spece od technokracji wymyśliliby, że no jeśli jest coś takiego jak komunia duchowa, no to czemu nie? Ale to jest wszystko ekologia. I drogie Panie, jeszcze jedna rzecz. Papież wspomina wśród wielu zagadnień naruszenia równowagi, wspomina również o zatrważającym marnowaniu żywności w wymiarze globalnym i w wymiarze indywidualnym. Papież pisze, wiemy również, że marnotrawstwu ulega niemal 1/3 produkowanej żywności, a żywność, którą się wyrzuca, jest niejako żywnością kradzioną ze stołu ubogich. Bardzo mocne określenie. Wyrzucana żywność to jest żywność kradziona ubogiemu. Naprawdę to są rzeczy, które wołają pomstę do Boga. Takie praktyki, właśnie w górach będąc, jechałem autobusem ze szwagrem i za moimi plecami siedziały dwie panie, które rozmawiały. Jedna z nich pracowała w hipermarkecie i mówiła o tym, jak jej koleżanki zostały zwolnione z pracy za to, że wzięły sobie z produktów żywnościowych wyrzuconych do kosza po prostu coś, co szło już na recykling, one to wzięły. Zostały wyrzucone z pracy, bo nie wolno. Mimo, że data jeszcze przeterminowania była dość odległa, ale właśnie ze względu na tak zwaną jakość żywności, żeby troska o poziom, wyrzuca się żywność, która jeszcze nadaje się do zużycia. I to są całe tony. Są potężne kary za niewykazywanie się recyklingiem na przykład mięsa w sklepach. Czyli to wszystko musi być wyrzucone, a nie może być skonsumowane. My chyba naprawdę musimy doświadczyć prawdziwego głodu, że będziemy trawę jeść i dopiero wtedy zaczniemy szanować żywność. Więc postawmy sobie też pytanie o to, ile kupujemy tej żywności i czy naprawdę zużywamy to wszystko, co kupujemy. Możemy się oczywiście gorszyć praktykami marnowania żywności, ale zacznijmy od siebie. Pytanie do nas samych o rozsądne wykorzystanie żywności. Aby kiedyś nam tego chleba nie zabrakło. W Polsce była piękna tradycja, że jak upadła kromka czy kawałek chleba, nawet okruszyna, to tak jak pisał Norwid, podnosiło się i trzeba było ucałować z szacunku dla darów nieba. Niestety wystarczy przejść się koło śmietnika, by zobaczyć, ile chleba jest wyrzucanego. Już bodaj ten chleb położyć tak, żeby te ptaki sobie mogły wziąć, choć i tak to jest trucizna dla ptaków. To po prostu się to wyrzuca. Naprawdę chyba jest nam za dobrze. Kiedyś byłem świadkiem, jak mój znajomy, byłem we Włoszech na parafii na południu. W niedzielę rano wybraliśmy się na taką, no, jakby powiedzieć, wycieczkę, taką relaks. On pływał w takiej płytkiej wodach przybrzeżnych i wydobywał jeże morskie, rydci, takie no, rzeczywiście przypominają trochę kasztany. No i całe wiadro tego uzbierał i oczywiście pojechaliśmy na obiad do niego do domu. I to był przysmak, a przysmak polegał na tym, że te jeże, żywe stworzenia, rozłupywano żywcem i wydobywano część, którą jedzono, wielkości, powiedzmy, czubka palca. Tylko po to, żeby smak. Dla mnie to był smak morskiej wody. Oni się tym zachwycali. Ja mówię, no to zabija się stworzenia tylko po to, żeby spróbować. Przecież tym się nie najesz. No ale taka tradycja. Taki powiedzmy, standard życia. Drogie Panie, podsumowując, bo można by o tym wiele mówić, ale chciałem tylko, powołując się na ten dokument, uwrażliwić nas na poważny problem, który głęboko wpisuje się w naszą duchowość. Bowiem troska o harmonię stworzeń, zgodnie z poleceniem Stwórcy, to przecież budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Królestwo Boże nie jest w obłokach, ale jest wśród nas, jest pomiędzy nami, jest na tej ziemi, w tej przestrzeni, którą Bóg nam daje jako drogę do nieba, do wiecznego Królestwa. Dlatego troska o stworzenie to jest niestety wciąż zaniedbany wymiar naszej duchowości. Nie wiem, czy miłe są Bogu nasze żarliwe, gorliwe, żarliwe modlitwy, jeżeli nie ma troski o otaczającą nas rzeczywistość. Dla świętych, wśród których święty Franciszek jest szczególnym wzorem do naśladowania, troska o harmonię z przyrodą była nieodłącznym elementem życia duchowego. Zakończmy tę refleksję, która niech zainspiruje nas do przemyśleń i do lektury tego cennego dokumentu, który moim zdaniem powinien się był ukazać co najmniej 50 lat temu. Zakończmy przywołaniem dwóch modlitw, jakie papież Franciszek zamieszcza na końcu tej encykliki i tłumaczy, że jedną z nich możemy dzielić się ze wszystkimi wierzącymi w Boga Wszechmogącego Stworzyciela, a drugą odmawiajmy, aby chrześcijanie potrafili podjąć zobowiązania, jakie wobec stworzenia stawia nam Jezusowa Ewangelia. I pierwsza modlitwa za naszą ziemię. Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy. Boże ubogich, pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi, którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach. Ulecz nasze życie, abyśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie. Dotknij serc tych, którzy szukają jedynie zysków kosztem ubogich i ziemi. Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości. Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia. Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju. I druga modlitwa, chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem, taki nosi ona tytuł. Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki. Twoje są i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości. Pochwalony bądź Panie, Jezu, Synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone. Kształtowałeś się w łonie Maryi, stałeś się częścią tej ziemi i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma. Dziś żyjesz w każdym stworzeniu w Twojej chwale zmartwychwstałego. Bądź pochwalony, Panie. Duchu Święty, który swoim światłem kierujesz światem ku miłości Ojca i towarzyszysz jękom stworzenia, Ty żyjesz także w naszych sercach, by nas pobudzać ku dobru. Pochwalony bądź Panie. Panie Boże, w Trójcy jedyny, piękna wspólnoto nieskończonej miłości, naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata, gdzie wszystko mówi nam o Tobie. Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś. Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze wszystkim, co istnieje. Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana. Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w grzech obojętności, aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy. Ubodzy i ziemia wołają: Panie, obejmij nas swoją mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość, aby nadeszło Twoje królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna. Pochwalony bądź Panie. Amen.